Polski na wynos. Polski na wynos. Dlaczego pojęcie jest zielone? Gdzie tak naprawdę są manowce? Skąd się wzięło lelum polelum? Dowiesz się codziennie po 10 rano w programie Polski na wynos. Tylko na antenie Polskiego Radia 10.30.
Sponsorem jest
Klinika dla seniorów Oak Street Health w Harwood Heights,
balsam z kapusty doktora Sokołowskiego
oraz
Dental Implants and Cosmetics.
Jesteś na Medicare? Szukasz dobrego lekarza? Doktor Joanna Kmiecik wraz z polskomówiącym personelem serdecznie zapraszają do Oak Street Health. Adres 4747 North Harlem w Harwood Heights. Zapisy u Alicji 773-701-2824.
Balsam Kebdem doktora Sokołowskiego na bazie liści kapusty ma silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Uśmierza ból stawów, opuchliznę, stłuczenia, bodeb kolanie czy obrzęk piersi po karmieniu. www.kebdem.com 630-364-6381.
Zacznij się znowu uśmiechać. W Dental Implants and Cosmetics super oferta. $900 za protezę akrylową, $1000 za elastyczną. Dwie lokalizacje na Harlem w Harwood Heights i 3305 North Central w Chicago. 708-867-8660. Polski na wynos. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030.
Cześć, przy mikrofonie Ania Makarewicz. Mówimy, że ktoś wpada nam w oko. Gdybyśmy powiedzieli, że była to laleczka, nie byłoby to wcale aż taką przenośnią, jak mogłoby się wydawać. Chodzi tutaj o dawne ludowe określenie źrenicy. Było nim właśnie laleczka lub lalka. Skąd się to wzięło? Określenie to wywodzi się od spostrzeżenia, jakiego możemy doświadczyć, gdy patrzymy komuś w oczy, ale tylko wtedy, gdy dobrze się wpatrzymy. Możemy dostrzec w odbiciu oczu drugiej osoby zarys postaci, takiego ludzika. Oczywiście dziś dla nas jasnym jest, że tą postacią, kiedyś zwaną lalką, jesteśmy my sami. Podobno już w starożytności używano słowo pupilla, dosłownie oznaczało to dziewczynkę, dziewuszkę, ale także laleczkę, właśnie w znaczeniu źrenicy. W języku niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim, a także angielskim nazwa tego elementu oka wywodzi się właśnie od starożytnego pupilla. Jest to dobry przykład kognatu. Kiedyś już mówiłam o kognatach. Przypomnę jednak krótko tym, którzy nie mieli szansy kiedyś tego posłuchać, że w językoznawstwie jest to określenie wyrazów pokrewnych. Dotyczy wyrazów takich, między którymi istnieje pokrewieństwo i wspólne pochodzenie. W języku polskim jednak nie mamy podobnego wyrazu do pupilla w określeniu elementu budowy oka. Wyraz źrenica ma ciekawą przeszłość. W staropolszczyźnie brzmiał on nieco inaczej, bo źrenica to była kiedyś źrenica i znaczeniowo jest bliska słowom zobaczyć, zajrzeć. W odległej polszczyźnie staropolskiej źrenica miała formę zienica i oznaczała otwierać się, rozwierać się albo stać otworem. Z czasem przekształciła się w źrenicę, a następnie uprościła do źrenicy. Obecnie w słowniku języka polskiego PWN przeczytamy, że źrenica to otwór w tęczówce oka, który reguluje dopływ światła do wnętrza oka. Drugim znaczeniem wyrazu źrenica jest oczy lub wzrok. Źrenice o takim znaczeniu możemy nieraz spotkać w literaturze dawnej. Uważam, że źrenica to bardzo ładne polskie słowo o ciekawej ludowej historii. Dlatego się nim z wami podzieliłam. Lubię się z wami dzielić ciekawymi i ładnymi wyrazami oraz innymi ciekawostkami językowymi. Czy wiedzieliście, że biżuteria i zbroja mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Ogólnie wydaje się to niemożliwe, ale jeśli przyjrzymy się szczegółom, no to podobieństwa są i to również językowe. Elementem zbroi była kolczuga. Ma ona sporo wspólnego z kolczykami, dlatego że oba te przedmioty wykonane były z kółek. Kolczuga to średniowieczny pancerz rycerski, zrobiony z drucianej siatki lub metalowych kółek. A kolczyk pierwotnie to kółko noszone dla ozdoby. Dopiero z czasem kolczyki zaczęły przybierać inne kształty. Obie nazwy pochodzą od wyrazu kolce. Sufiks c pełnił kiedyś taką funkcję jak dzisiejsze ko, czyli tworzył zdrobnienia. na przykład w wyrazie drzewce, czyli małe drzewko. Zatem kolce to inaczej kółko, zdrobnienie od wyrazu koło. Dawne kolce, czyli kółko, ma ciekawą odmianę, bo w liczbie pojedynczej to kolce, ale już dwa kolca i wiele kolec, czyli małych kół. Teraz pytanie dla miłośników quizów. Co robimy z kolczykami? Wzuwamy, wkładamy, nakładamy, zakładamy czy ubieramy? Poprawna odpowiedź to zakładamy. I teraz powiem Wam, jakie są rozróżnienia między tymi czasownikami. Wzuwać to stare słowo odnoszące się do obuwia. Możemy wzuwać buty, trzewiki, sandały, bambosze, drewniaki, chodaki albo klapki. Ale tym samym będzie wkładanie butów i wszystkiego, co się wzuwa. Ale oprócz tego wkładamy również ubrania i elementy garderoby, takie jak kurtka, suknia, sweter, kapelusz, rękawiczki. Jeśli chodzi o nakładanie, to dotyczy to nakryć głowy, które też się wkłada, oraz szlafroka, podomki, fartucha. Nakłada się okulary, a naszym psim pupilom nakładamy obroże, szelki, kaganiec. Co zakładamy? Zakładamy również na przykład psu obroże, a sobie na przykład krawat. Oprócz tego możemy go również wiązać. Kolczyki zakładamy zegarek, ale też plecak i również okulary, które też możemy nakładać. I teraz najważniejszy ze wszystkich wyrazów, ponieważ z nim najczęściej pojawiają się błędy językowe. Wyraz ubierać. Ubieramy tylko kogoś, nie siebie. Możemy ubierać dziecko w kurtkę. Sami ubieramy się w coś albo ubieramy się jakoś. Na przykład ubieramy się w kurtkę albo ubieramy się ładnie. Tak, dużo wyrazów na określenie wydawałoby się jednej i tej samej czynności. Ale to dowodzi prawdziwego bogactwa języka polskiego, które jest naprawdę niesamowite. I mam nadzieję, że podczas słuchania tego programu również odnosicie takie wrażenie, że nasz język ojczysty jest wspaniały. W dzisiejszych ciekawostkach językowych przeniosę Was w klimaty kulinarne, a tym samym też trochę do Włoch. Włoszczyzna, która łączy te dwa obszary, to określenie na zestaw warzyw, ale również na najmłodszą odmianę języka włoskiego, czyli tę używaną przez najmłodszych Włochów i Włoszki. Włoszczyzna to nazwa języka tak jak polszczyzna czy angielszczyzna. Tak przy okazji, na filologię germańską mówimy germanistyka, na filologię rosyjską rusycystyka. A czym jest slawistyka? To interdyscyplinarna dziedzina nauki zajmująca się badaniem i opisem kultury krajów, narodów i języków słowiańskich. W jej skład wchodzi bohemistyka, czyli nauka poświęcona językowi i kulturze Czechów. Wracając do tematyki Włoch, często pojawia się pytanie, dlaczego mówimy Włochy, a nie Italia? Trudno na to jednoznacznie odpowiedzieć. Możliwe, że określenie Włoch powstało w wyniku przestawienia od wyrazu Wołch. Prawdopodobnie nasi przodkowie pomylili dwa różne plemiona, Wołochów i Włochów. Niewykluczone, że nazywali mianem Wołch wszystkich posługujących się językiem celtyckim i romańskim, tak jak Germanie określali ich Walch. Jednak pewności nie ma. Blisko tematyki Włoch i kulinariów leży określenie makaronizm. Makaronizm to jednostka obca w danym języku, zaczerpnięta z innego i wpleciona w wypowiedź w języku ojczystym. Tekst literacki w stylu makaronicznym to taki, który obfituje w takie właśnie słowa lub wyrażenia, albo nawet konstrukcje gramatyczne. Makaronizmy kojarzą się z makaronem, a przez to też ze zupą, najlepiej rosołem, a więc wrócę jeszcze do tematu włoszczyzny jako zestawu warzyw. Oczywiście pewnie kojarzycie, że nazwa ta wzięła się stąd, że warzywa te przywiozła do naszego kraju królowa Bona. Ale co konkretnie wchodzi w skład tego zestawu? Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego, który to słownik tak na marginesie powstał w drugiej połowie XX wieku, przyjmuje, że włoszczyzna to warzywa, które daje się do rosołu, zupy i wymienia w tym pietruszkę naciową, koper włoski, pory, selery, sałatę rzymską, trybulę, szalotkę, kalarepę, kalafiory. Nie wiem, czy obecnie ktokolwiek dodaje kalafiory do rosołu, no ale to już może sprawa indywidualna kulinarnie. Jeśli nie wiecie, co to trybula, bo ja na przykład nie wiedziałam, sprawdziłam i okazuje się, że trybula to roślina z rodziny selerowatych, a szalotka, której nazwa również niewiele mi mówiła, to inaczej czosnek askaloński, zwany również cebuloczosnkiem. Pozostając w tematyce zieleniny, jest takie powiedzenie uciekać, gdzie pieprz rośnie, co oznacza bardzo daleko. Pieprz był znany już prasłowianom, a w średniowieczu płacono za niego czystym złotem. Jak wiecie, lubię przyglądać się od strony językowej tym codziennym elementom naszej rzeczywistości. Dzisiaj na warsztat biorę bakalię. Wyjaśnienie tego hasła różni się w zależności od słownika. Objaśniane są jako na przykład suszone owoce południowe, ale także jako suszone owoce południowe i orzechy. No właśnie, to jak to jest? Orzechy wchodzą w skład bakalii, czy nie? Według słownika pod redakcją Witolda Doroszewskiego, owszem, tak samo jak migdały. Co więcej, do zbioru, którym są bakalie, definicyjnie dorzucono także marmolatki, a nawet pierniki i wędzone śliwki, a także kandyzowane owoce. Współcześnie bakalie nie mają liczby pojedynczej. Kiedyś jednak taka forma istniała i brzmiała bakalia, oczywiście rodzaju żeńskiego. Mówiono tak w XVIII wieku. Bakalia przywędrowała w nasze strony z języków osmańskich. Pierwotnie nie była to jedynie mieszanka, o której wspomniałam wcześniej, ale także wszelkie orientalne towary, takie jak przyprawy, na przykład cynamon. Handlowała nimi osoba określana mianem bakal, pisane przez dwa K. W skład bakalii wpisuje się figa, owoc figowca. Z figą związane jest powiedzenie dostać figę z makiem, czyli nie dostać nic. Mówiono jeszcze w XIX wieku figi podawać, co znaczyło szydzić z kogoś, pokazując mu figę, czyli gest zwany figą, uznawany za wulgarny, nieparlamentarny. Są jeszcze dwa inne użycia figi w języku polskim. Pierwszy z nich swoje korzenie ma jeszcze w okresie staropolskim. Mówiono w tamtym czasie na ten owoc figa, fig, pisane przez G na końcu, oraz fig, pisane przez literę K na końcu. Stąd dawne określenie fig-mig albo figi-migi, czyli robienie czegoś na pozór, udawanie. Nie jestem pewna, czy kiedyś słyszałam takie powiedzenie, ale w moim odczuciu figi-migi brzmi trochę podobnie do fiku-miku albo czary-mary, czy innych podobnych takich sformułowań. Trzecim powiedzeniem związanym z figą jest figa z makiem z pasterniakiem. Jest to określenie używane w sytuacji, kiedy chcemy komuś przekazać, że coś jest niewykonalne, że nie da się czegoś zrobić, albo że czegoś się po prostu nie zrobi. Czym jest pasternak? Jest spokrewniony z pietruszką, bo tak jak ona, należy do rodziny selerowatych. Skąd więc wziął się w jednym powiedzeniu z makiem, który raczej kojarzy się ze świętami, a także z figą, czyli tym egzotycznym, słodkim owocem? Najprawdopodobniej przez przypadek. Z powodu swojego brzmienia. Całość stanowiło miłą dla ucha rymowankę. Bliskoznacznymi wyrazami do niego są zbir, zbój, bandzior. Do języka polskiego to słowo przybyło z Karpat Wschodnich, gdzie brzmiało opryszok. Oznaczało po prostu zbójnika, a tacy grasowali właśnie na tych terenach. Zamiennikiem tego określenia było hajduk i hadamak. I jeśli wierzyć w Wikipedii, to hajduk był określeniem na rozbójnika również u niemuzułmańskich Bułgarów i Serbów. Ale w tamtejszym kontekście politycznym był raczej uznawany za bohatera niż złoczyńcę. Jest również takie określenie jak hachar, w przeciwieństwie do hajduka, pisany przez CH. Jeśli mówimy o hacharze jako lwowskim regionalizmie, to chodzi tu o łobuza i chuligana. Jednak hachar to również śląski regionalizm, określający włóczęgę, bezdomnego, albo wulgarne określenie kogoś pochodzącego spoza miasta. W Krakowie natomiast hachar to określenie łączące to lwowskie ze śląskim, oznacza chuligana ulicznika. Wracając jednak do oprycha, jest to wyraz, który został wprowadzony do polszczyzny przez Adama Naruszewicza pod koniec XVIII wieku. Później tym słowem posługiwał się także Henryk Sienkiewicz i stosował jako synonim łotra albo hultaja. Jest to jeden z wielu przykładów wprowadzania wyrazów do języka przez intelektualistów i literatów. Nie wiem, czy też to zauważyliście, ale ja mam taką obserwację, że niektóre wyrazy określające złoczyńców są bardzo zgrabne od takiej strony językowej. No właśnie, złoczyńca, ładne połączenie dwóch wyrazów, zło i czynić. Złoczyńca, ten, kto czyni zło. Jest to określenie tego, który dopuścił się przestępstwa. Innym przykładem jest rzezimieszek, czyli złodziej. Oznacza osobę, która obcina mieszki z pieniędzmi. Mieszki, czyli dawne woreczki. I ostatnim na dziś wyrazem jest urwipołeć. Nie jest to określenie złoczyńcy, a psotnika i urwisa. Pochodzenie tego słowa moglibyśmy odkryć, gdybyśmy znali wyraz połeć. W poradni językowej PWN pojawiło się kiedyś pytanie o to słowo, a odpowiedzi udzielił profesor Mirosław Bańko. Wyjaśnił, że połeć to duży kawał słoniny lub mięsa, trzymany w komorze, czyli pewnej spiżarni. Oznaczałoby więc, że urwipołeć to ten, który taką połeć urywa, czyli po prostu kradnie. Ale dziś ten wyraz ma wydźwięk żartobliwy na określenie chłopca psotnika. Nie wiem jak wy, ale w moim odczuciu dziewczynka też mogłaby być urwipołciem. A może urwipołcią? Nie wiem, ale brzmi całkiem zręcznie. Co myślicie? Zostawiam was z tą myślą i życzę spokojnego weekendu, aby żaden rzezimieszek ani niegodziwiec nie popsuł wam tych dni odpoczynku. To był Polski na wynos, a mówiła do was Ania Makarewicz.
Polski na wynos. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030.
Sponsorem jest
Klinika dla seniorów Oak Street Health w Harwood Heights,
balsam z kapusty doktora Sokołowskiego
oraz Dental Implants and Cosmetics.
Jesteś na Medicare? Szukasz dobrego lekarza? Doktor Joanna Kmiecik wraz z polskomówiącym personelem serdecznie zapraszają do Oak Street Health. Adres 4747 North Harlem w Harwood Heights. Zapisy u Alicji 773-701-2824.
Balsam Kebdep doktora Sokołowskiego na bazie z liści kapusty ma silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Uśmierza ból stawów, opuchliznę, stłuczenia, bodeb kolanie czy obrzęk piersi po karmieniu. www.kebdep.com 630-364-6381.
Zacznij się znowu uśmiechać. W Dental Implants and Cosmetics super oferta. $900 za protezę akrylową, $1000 za elastyczną. Dwie lokalizacje na Harlem w Harwood Heights i 3305 North Central w Chicago. 708-867-8660. Polski na wynos. Tylko na antenie Polskiego Radia 1030.